Bardzo serdecznie Was witamy na początku Triduum Paschalnego u nas i bardzo się cieszymy, że jesteście i że jest Was tak dużo. Będziemy się codziennie spotykać na parę godzin przed liturgią, żeby spróbować trochę zobaczyć tajemnice, które świętujemy w te dni i trochę poszukać sposobów na to, jak te dni przeżyć. To nie będzie żadna wielka teologia liturgii ani tego typu rzeczy, tylko bardziej jakieś takie, myślę, trochę wzięte z, oczywiście z historii też Kościoła i z jakichś tam też własnych pewnie przeżyć, pomysły na to, jak to te dni, jak je zrobić, żeby one miały sens. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o Wielkim Czwartku i o tym, co już było Wielki Czwartek i o tym, co Wielki Czwartek za chwileczkę będzie. Będzie jeszcze trochę czasu przed liturgią, więc myślę, że też będzie można sobie pomyśleć, co z tym zrobić. Jak pewnie się domyślacie, zaczynamy świętować Triduum Paschalne. Zaczniemy to Triduum świętować dzisiaj u nas o godzinie 19, bo wszystko, co do tej pory się wydarzyło, to jeszcze Triduum Paschalnym nie było. I dopiero od 19, w sensie u nas akurat, bo wtedy jest msza, od tej mszy zacznie się świętowanie Triduum Paschalne. I pierwsza rzecz, którą trzeba sobie wyjaśnić, o której pewnie wszyscy z grubsza wiecie, to to, że cała ta nazwa Triduum Paschalne jest strasznie myląca i to jest trochę nieprawda. Dlatego, że jakby nie spojrzeć, to zawsze będzie jakieś zamieszanie z dniami. No bo jak sobie policzyć dni, to jest tak, no niby jest dzisiaj Wielki Czwartek, czyli jeden dzień, jutro będzie Wielki Piątek, czyli drugi dzień, a potem będzie Wielka Sobota, czyli trzeci dzień, ale główna liturgia Triduum Paschalnego jest sobotę wieczorem, która już jest niedzielą, więc czwarty dzień. Więc w sumie to tak trochę dziwnie, że to jest Triduum Paschalne. Jakby nie patrzeć, to z którejkolwiek strony spojrzycie, jak tę liturgię policzyć, zawsze coś nie tak wyjdzie z tą trójką i to w ogóle dobrze. Dlatego, że w Kościele zawsze te dni się traktuje jako jeden dzień. Nazywamy to Triduum oczywiście, bo to są trzy liturgie, ale to jest jeden dzień. Od dzisiaj, od 19 będzie trwała liturgia, która się skończy w nocy, w niedzielę. I to jest jedna i ta sama liturgia. Jakby ona jest tylko, że tak powiem, z przerwami na sen, na jedzenie i na jakieś tam przetrwanie, ale w gruncie rzeczy to jest non-stop trwająca, cały czas ta sama liturgia. Jest bardzo jeden prosty znak, który to pokazuje i po którym się łatwo zorientować, że tak jest. Tak jak dzisiaj zaczniemy znakiem krzyża początek tej Eucharystii wielkoczwartkowej, tak przez całe trzy dni nie będzie żadnego błogosławieństwa na koniec żadnej liturgii, jakby nie będzie zakończenia. Wszystkie liturgie, wszystkie jucznie, wszystkie nabożeństwa, wszystkie rzeczy, które będą się działy, nie kończą się żadnym błogosławieństwem, nie ma końca. Dopiero będzie błogosławieństwo po liturgii tej wielkosobotniej, w sensie to już nie jest liturgia wielkosobotnia, tylko niedzielna, ale traktujemy ją jako sobotę i dopiero wtedy się skończy. To jest jedna wielka liturgia, w kółko. Oczywiście, jak mądry liturgista się do tego przyczepi, to zauważy tam, że w mszale jest napisane, że na początku liturgii paschalnej Wielką Sobotę można by zrobić znak krzyża. Oczywiście nikt go nie robi, bo nie jest to napisane wprost, tylko tak trochę inaczej, bo jest napisane, kapłan zaczyna tak jak zawsze i wszyscy zaczynają po prostu od kolekty i nikt tego znaku krzyża nie robi. Ale to właśnie pokazuje nam się to, że ta liturgia paschalna już jakby nie jest tą liturgią Triduum Paschalnego, tylko jest już następną liturgią. Więc zamieszanie jest totalne. Generalnie chodzi o to, mamy jedno wydarzenie. Trzy dni jednego wydarzenia, które spróbujemy na nie patrzeć jakby z różnych stron. Takie też ważne, myślę, zastrzeżenie, bo można się złapać na taką pułapkę, że Kościół tak trochę udaje, że nie wie, co się stanie, nie? W takim sensie dzisiaj jest Wielki Czwartek, jutro Pana Jezusa zabiją i tak czekamy, zmartwychwstanie, nie zmartwychwstanie, o, zmartwychwstał, co nie? To nie jest tak. To nie chodzi o to, żeby się dokładnie włożyć, że tak powiem, w przeżywanie tych dni, że Wielki Piątek żyjemy w takim przekonaniu, on umarł i go nie ma. Jesteśmy już po zmartwychwstaniu i my wiemy, że on zmartwychwstał. Jest taki polski piękny zwyczaj, absolutnie nieliturgiczny i całkowicie heretycki, ale który pokazuje absolutne piękno tego, właśnie to, że w grobie pańskim jest Najświętszy Sakrament. To jest prawie tylko w Polsce. Nigdzie na świecie się w grobie pańskim nie wkłada Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Bo Najświętszy Sakrament jest Chrystusem zmartwychwstałym. Czyli mamy niby grób, a w grobie jest zmartwychwstały. I to Polacy gdzieś tam to zajarzyli w swojej takiej oczywiście dziwności liturgicznej. I mamy Wielki Piątek, Najświętszy Sakrament w grobie cały czas, co jest znakiem zmartwychwstania. Więc jakby to nie jest tak, że Wielki Piątek musimy tak udawać trochę, że nie wiemy, co to się stało i tak czekamy, co to się stanie. Nie, to nie jest żadna taka próba odgrywania jakiegoś takiego teatru. Jesteśmy wszyscy po zmartwychwstaniu i my wiemy, że zmartwychwstanie było i wcale nie udajemy, że nie wiemy, czy tak będzie. Więc jakby też warto mieć w głowie takie coś, że to nie chodzi o to, żeby teraz każdy dzień przeżyć taki, że no nie wiem, że będzie zmartwychwstanie w niedzielę. I tak się na przykład, no nie uśmiechnę się, bo to dzisiaj jest ten dzień, kiedy się uśmiechać nie wolno. bo jest piątek na przykład wielki, nie? I trzeba pościć, wszyscy chodzą smutni i w ogóle dobrze, że chodzą, bo wspominamy mękę Pana Jezusa, ale jakby nie udajemy, że nie wiemy, co się stało, nie udajemy, że On nie zmartwychwstał, to już jest wszystko za nami. To się nie tak, że to się powtarza co roku w Triduum Paschalnym. Raz się dokonało i się już więcej nie dokona, bo się dokonywać nie musi. To tyle takiego durnego wstępu. Najpierw kilka rzeczy o tym, co było dzisiaj. Dzisiaj się już wydarzyło kilka rzeczy w Kościele, w których większość z Was nie brała udziału prawdopodobnie. Ojciec Maciej był dzisiaj na mszy krzyżma, oczywiście, to wiadomo. Dzisiaj w Kościół sprawuje dwie Eucharystie. Ja nie byłem, nie. Dzisiaj Kościół sprawuje dwie Eucharystie. Jest Eucharystia poranna, która się nazywa mszą krzyżma. Jest Eucharystia wieczorna, czyli msza Wieczerzy Pańskiej. I ta msza krzyżma nie należy do Triduum Paschalnego. Ona jest ostatnią liturgią Wielkiego Postu. Jej nie trzeba odprawić w czwartek, można ją odprawić w inny dzień, tylko trzeba ją odprawić w okolicach wielkanocnych po to, żeby z niej się wzięły oleje, które potem będzie się używało ich do sakramentów, więc w sumie trzeba to zrobić przed sobotą, w sensie przed sobotą wieczorem, a jako, że Kościół nie sprawuje liturgii ani w piątek, ani w sobotę, no to czwartek jest ostatnim logicznym dniem, kiedy można ją zrobić, stąd nam się wzięło, że liturgia krzyżma jest zawsze Wielki Czwartek, ale to nie jest liturgia wielkoczwartkowa, to jest liturgia, ostatnia liturgia Wielkiego Postu. I teraz tak, Kościół w ten dzień sprawuje tylko te dwie Eucharystie i to powinny być jedne Eucharystie. W takim sensie, że na przykład msza Wieczerzy Pańskiej to w danym kościele, w danej parafii to musi być jedna msza, a nie tak na przykład, że jest msza Wieczerzy Pańskiej o 16, msza Wieczerzy Pańskiej o 17 i msza Wieczerzy Pańskiej o 19. Mówię to z tego powodu, że nie wiem, jakie są wasze doświadczenia parafialne, ale w różnych parafiach jest naprawdę różnie. I czasem księża wymyślałem, byłem kiedyś na takich rekolekcjach, które kończyły się Wielki Czwartek i ksiądz mi poprosił, żebym rano trzy msze jeszcze odprawił Wielki Czwartek rekolekcyjne. To jest absolutną w ogóle pomyłką. Dzisiaj są dwie liturgie. Cały kościół, który mieszka w jednym miejscu, ma się zebrać na jednej, jedynej liturgii, tej wieczorem, a ta druga msza święta, za chwileczkę nie jeszcze powiem, jest liturgią, która się ma dokonywać tylko w katedrach. Ewentualnie w innych ważnych miejscach w danym rejonie. U nas na przykład takim miejscem są Łagiewniki. I na przykład w Łagiewnikach dzisiaj też była msza krzyżma. Były dwie msze krzyżma. Jedna była... Ty byłeś gdzie? Byłeś w katedrze? No, nie, właśnie w Łagiewnikach też była. A byłeś w Łagiewnikach? A, czyli odwołali w katedrze. No to w ogóle super. W sensie, że w jednym ważnym miejscu powinna być tam msza krzyżma. O co chodzi w mszy krzyżma? Msza krzyżma to jest msza, która jest strasznie potrzebna Kościołowi z jednego prostego powodu. Otóż dzisiejszego dnia, jakbyście mogli na przykład przejść tamtąd tutaj, to oni mogliby wchodzić. Poważnie, nie siedźcie przy tych drzwiach, bo to będzie tak cały czas. Przejdźcie dalej, żeby tam zrobić trochę miejsca. Super. Dzisiaj Wielki Czwartek, w sensie przed Wielkim Czwartkiem, czyli w czwartek, który jeszcze nie jest Wielkim Czwartkiem, Kościół dokonał bardzo, bardzo brutalnej rzeczy. I Kościół to robi co roku. Kościół dzisiaj zniszczył wszystkie sakramenty. Wszystkie sakramenty, które Kościół ma, dzisiaj zostały zniszczone. W sensie każdą materię sakramentu, którą Kościół ma. Dzisiaj został spożyty cały Najświętszy Sakrament, który gdziekolwiek jest. W sensie zostawia się tylko zawsze kilka komunikantów dla chorych ewentualnie, że jeżeli ktoś po prostu będzie potrzebował wiatyku, to mu się zostawia, w każdym kościele powinno być kilka zostawionych komunikantów, w sensie kilka hostii konsekrowanych dla chorych, ale cały Najświętszy Sakrament został spożyty. Bracia rzucili się na tabernakula u nas w klasztorze wszędzie i wyjedli wszystkie puszki. No tak. W sensie spożyli cały Najświętszy Sakrament. Nie ma w tej chwili Eucharystii. Nie ma w tej chwili komu, jak, czym udzielić Komunii Świętej, no mówię, poza tym wypadkiem chorych, a i tak przed samą liturgią to też zostanie spożyte. Więc będzie taki moment przed samą liturgią Wieczerzy Pańskiej, kiedy nie będzie jakby w ogóle Najświętszego Sakramentu. Kościół też dzisiaj najpóźniej, zazwyczaj też wczoraj, spalił sobie wszystkie oleje. Wszystkie oleje, które mamy, czyli oleje, którymi się namaszcza katechumenów. My tego w Polsce nie stosujemy, bo nie mamy takiego zwyczaju, ale w niektórych krajach to jeszcze jest. Olej do namaszczenia katechumenów przed chrztem. Oleje dla chrzczonych już, w sensie w trakcie chrztu. Oleje dla chorych i oleje dla święcenia kapłanów. Wszystkie zostały spalone. Czyli w tej chwili na przykład, gdyby wybić wszystkich księży na świecie, to nie byłoby czym zrobić nowych. Naprawdę. W sensie nie byłoby materii sakramentalnej. Nie ma czym, że tak powiem, sprawować sakramentów w tej chwili. Kościół ma teraz taki moment, kiedy jest trochę bezsensowny. Dlatego, że Kościół jest ustanowiony, w sensie Kościół jako Kościół, w sensie chodzi mi o tą instytucję kościelną, sakramentalną, jest ustanowiony tylko po jedno. Tylko po to, żeby rozdawać sakramenty, żeby sakramentami przekazywać życie. I w tej chwili Kościół jest bezużyteczny. Jakby nic nie ma. Nie może ochrzcić, nie może udzielić komunii, nie może wyświęcić kapłanów, nie może chorych uzdrawiać, nic nie może robić. Nie ma nic. Ja myślę, że to jest strasznie piękny gest, to, co Kościół teraz robi. To jest taki moment, kiedy można powiedzieć, że w Kościele kończy się świat. Tak jakby Kościół chciał zacząć wszystko od nowa. Co dzisiaj będzie? Kościół dzisiaj właśnie na mszy krzyżma poświęcił na nowo wszystkie oleje i już są. więc jakby spokojnie. Już są poświęcone, można mrzeć, można chorować, wszystko jest jakby w zasięgu ręki, już są, ale był taki moment, kiedy ich nie było. Kościół dzisiaj konsekruje na nowo Najświętszy Sakrament i oczywiście głupio mówić, że był jakiś Najświętszy Sakrament, który nie był taki świeżutki, bo każdy jest świeżutki, ale ten dzisiejszy będzie jakby taki świeżutki, świeżutki. Ten, który dzisiaj Kościół konsekruje na, jeszcze ciepły, tak, prosto z pieca Bożej Miłości jakby będzie wyprodukowany. I na tej liturgii paschalnej dzisiaj Kościół sobie go naprodukuje jakby na nowo. Na nowo będzie chciał, żeby Pan Bóg mu dał dar sakramentu Eucharystii. I to jest, myślę, taki moment, który warto sobie przeżyć tak duchowo. W takim sensie, bo to nie chodzi o to, że macie to przeżyć jakoś tak inaczej, że nie wiem, jakieś swoje własne oleje będziecie palić albo cokolwiek innego. Tego nie. Co robi dzisiaj Kościół? Kościół dzisiaj zamyka rozdział. Jakby zamyka pewien etap. Ten etap to jest oczywiście rok dla Kościoła, bo to się stało rok temu. Zamyka ten rok i mówi, jedziemy od początku. W łasce Bożej, w przyjmowaniu Bożej miłości, w szukaniu Pana Boga, w dawaniu życia od Pana Boga, próbujemy na nowo. I to jest coś, co warto by przed tą liturgią zrobić. Znaczy, warto by dzisiaj przed liturgią usiąść na chwilę, na jakąś modlitwę i sobie zamknąć życie. W takim sensie, co było, to było. Jakie grzechy były, takie były. Jakie upadki były, takie były. Dzisiaj w Kościele zaczyna się wszystko całkowicie na nowo. Całkowicie. Więc dzisiaj warto taki moment zrobić modlitewny względem własnego życia. Jakby Pan Bóg od tej liturgii o godzinie 19 u nas chce na nowo wszystko zacząć. Jakby na nowo wysypać całą łaskę. Na nowo wylać wszelkie swoje życie, wszelkie uzdrowienie. No wszystko, czego potrzeba. I myślę, że duchowo taki moment sobie warto dzisiaj zrobić. Na tej mszy krzyżma też kapłani zawsze odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie, tak to nazwijmy. Czyli w sensie jakby przypominają sobie, kim są. Ja tam troszkę pominam, do tego jeszcze wrócę, o tym kapłaństwie dzisiejszym. I dzisiaj, w sensie już tego nie mamy, ale kiedyś w kościele w Wielki Czwartek były trzy msze. Ta trzecia nam się zgubiła, w sensie już kościół z niej zrezygnował, bo zmieniły się pewne zwyczaje liturgiczno-przepisowe, ale myślę, że duchowo do tej trzeciej mszy też warto wrócić. Kiedyś były trzy msze w Wielki Czwartek. Była msza krzyżma, msza wieży pańskiej i msza pokutników. To się brało stąd, że w kościele tam bodajże do IV czy do V wieku była tak zwana instytucja pokutujących. Czyli jeżeli ktoś seriożnie zgrzeszył, ale tak seriożnie, w sensie na przykład dołożył, co w kościele zawsze było ogromnym grzechem, zabił kogoś albo odstąpił od wiary i potem wrócił, to nakładano na takich ludzi publiczną pokutę. I to było dla kościoła oczywiste, że jakby grzech domaga się od pokutowania, odejście od Boga domaga się od pokutowania i ciężkie grzechy domagają się pokuty. I była publiczna pokuta, w sensie tacy ludzie nie mogli brać udziału w całej mszy świętej i tak dalej. To było dla kościoła oczywiste. I ta dzisiejsza msza była czymś takim, że była jedna msza, na której ci, którzy pokutowali w danym roku za grzechy, to zostawali z powrotem, że tak powiem, przyjęci do normalnej wspólnoty kościoła. Nie wiem, czy pamiętacie, to pewnie może gdzieś słyszeliście, że kiedyś był taki moment na mszy świętej, że wychodził w pewnym momencie diakon i mówił, że wszyscy katechumeni, wszyscy odstępcy, wszyscy ciężsi grzesznicy, ateiści wychodzą z kościoła. I to było w pokazaniu, w sensie takim, że liturgia eucharystyczna, czyli ta dla przyjmujących komunię, była dla tych, którzy chcą ją przyjmować. I Kościół resztę, że tak powiem, wypraszał. I nie chodziło o to, że się na nich obrażał, tylko jakby pokazywał dosyć jasną granicę między grzechem i świętością. I dzisiaj bo w Kościele była taka msza pokutników, gdzie wszystkich tych, którzy pokutowali, Kościół przyjmował z powrotem jakby do stołu eucharystycznego. Brał ich z powrotem. Co to jest za rzecz? Jeżeli jesteś pokutującym grzesznikiem, a prawdopodobnie w większości jesteśmy, a szczególnie jeśli jesteś ciężko pokutującym grzesznikiem, bo masz na sumieniu ciężkie grzechy, to dzisiaj znowu jest taki drugi moment przed liturgią, kiedy warto by sobie usiąść i uzmysłowić jeden fakt. Dzisiaj Pan Bóg bierze mnie na nowo. To jest dokładnie to samo, co z tą mszą krzyżma. Jest nowy początek. Cokolwiek tam masz w plecach, cokolwiek masz gdzieś z tyłu, to od tej liturgii jest taki moment, kiedy Pan Bóg chce cię strasznie przyciągnąć. I jakby jakiekolwiek pokusy takiego myślenia się nie nadaje, ja muszę odejść, ja może nie jestem gotowy, to warto sobie dzisiaj uzmysłowić, to nieprawda. W sensie ta liturgia tej mszy właśnie pokutników, myślę, że ona by się nam w ogóle przydała w kościele. Że to jest taki obrząd, który jest, myślę, strasznie fajny. I może warto to zrobić indywidualnie. W sensie względem Pana Boga samemu usiąść przed Nim i o tym pomyśleć. Czy przypadkiem takie coś Wam się by nie przydało. I to się dzisiaj działo przed południem. Wieczorem jest msza Wieczerzy Pańskiej i ta msza nie różni się jakoś zbytnio specjalnie od każdej innej mszy, bo msza ta niedzielna, w sensie paschalna, no to ona jest strasznie zbudowana w inne rzeczy, o niej sobie długo opowiemy. Natomiast ta dzisiejsza To jest prawie taka sama msza jak wszystkie inne poza jedynym obrzędem. Obrzędem to się dokonuje po kazaniu, które nazywa się mandatum. Czyli po naszemu to jest obmywanie nóg, aczkolwiek mandatum oznacza przykazanie. Dlaczego, to zaraz wam opowiem. To będzie jakby jedyna dzisiaj różnica taka mszalna w stosunku do każdej innej mszy, że będzie ten obrzęd po kazaniu. I teraz tak, zanim do tego. To tak wam mówiłem, dzisiaj rano kapłani odnawiali tam te różne przyrzeczenia kapłańskie, które złożyli. I tak się dzisiaj traktuje ten dzisiejszy dzień trochę, jako taki dzień księdza, nie? Że dzisiaj jest moment, kiedy wspominamy ustanowienie Eucharystii, ustanowienie sakramentu kapłaństwa, no i to trochę świętujemy, nie? Dzisiaj różni ludzie przychodzą na przykład do księdza z kwiatkami, albo wysyłają jakieś SMS-y dziwne tam z życzeniami i tak dalej. Otóż uwaga! Nie! To jest ogromny błąd, a to jest po prostu katastrofalny błąd. Dzisiaj rzeczywiście jest pamiątka ustanowienia kapłaństwa, ale kapłaństwa jednego, Pana Jezusa. Jeżeli ktoś mnie traktuje jak Pana Jezusa, to proszę przyjść do mnie z kwiatkiem, tylko że to herezja jest, bo no nie chcę powiedzieć, że nie mam nic wspólnego z Panem Jezusem, ale no ale no ja nie jestem Nim. I tak samo żaden inny ksiądz nie jest Panem Jezusem, nawet jeżeli na Eucharystii występuje in persona Christi, to on nie jest Panem Jezusem. Dzisiaj jest rzeczywiście pamiątka ustanowienia kapłaństwa, ale to Syn Boży, w sensie Pan Jezus, Żyd cieśla, świecki chłopak, świecki mężczyzna, został dzisiaj ustanowiony kapłanem. Tak, Wielki Czwartek. Dzisiaj złożył swoją ofiarę kapłańską. Warto to w ogóle zauważyć, bo my, myślę, tak trochę tak z marszu traktujemy Pana Jezusa jak takiego księdza, nie? No bo zresztą mówimy, nie, że najwyższy kapłan i w ogóle, no to wszystko jest prawda w ogóle. List do Hebrajczyków tak mówi o nim, że to jest najwyższy kapłan, tylko że to od dzisiaj. Pan Jezus, zauważcie, przez całe swoje dorosłe życie chodził do świątyni jak każdy normalny człowiek. Nie składał tam żadnych ofiar, w sensie takim kapłańskim, tylko przychodził i składał takie ofiary jak każdy świeczuch. Pan Jezus był świeckim człowiekiem. Pan Jezus nie był duchownym. To był normalny Izraelita, który nie był w rodzie kapłańskim tym izraelskim, nie był ani lewitą, ani arcykapłanem, ani kapłanem. Kiedy chodził do świątyni na święta, to stawał w szeregu razem ze wszystkimi ludźmi, którzy stali w świątyni na świętach i składał ofiarę taką, jak składał każdy normalny Żyd. I myślę, że warto sobie wyrzucić z głowy też taki pomysł z takiego właśnie uklerykowienia Pana Jezusa. Nie. To, co się dzisiaj dzieje na liturgii, to rzeczywiście Pan Jezus w tym momencie staje się kapłanem i ustanawia kapłaństwo, ale jakie kapłaństwo? No ustanawia kapłaństwo powszechne, w sensie wszystkich ludzi. Zaraz to jeszcze trochę wytłumaczę. Nie kapłaństwo tylko to instytucjonalne. Nie, ustanawia dzisiaj kapłaństwo wszystkich ludzi. W sensie wszystkich, którzy z Nim będą, którzy będą uczniami, to stają się kapłanami tak jak On, przez co? Przez chrzest. Tak mówi Kościół. Każdy, kto jest ochrzczony, jest kapłanem. Wy jesteście kapłanami. Jeżeli dzisiaj jest święto księdza, to jest wasze święto, w sensie nasze święto, w sensie wszystkich święto. Dzisiaj jest kapłaństwo, w sensie ustanowienie kapłaństwa absolutnie nas wszystkich. I to święty Jan i ta liturgia Wieczerzy Pańskiej genialnie pokazuje, bo zauważcie, co się dzisiaj czyta na liturgii Wieczerzy Pańskiej jako Ewangelię. Otóż nie czyta się ustanowienia Eucharystii w tym sensie tych opisów, gdzie jest mowa o tym w Ewangeliach, gdzie Pan Jezus wziął chleb, podał go uczniom, wziął wino, podał uczniom i kazał to robić na swoją pamiątkę. Tego nie będzie dzisiaj w Ewangelii. To będzie oczywiście wspomniane, ale Ewangelia będzie inna. Ewangelia dzisiaj czytana w Kościele to jest Ewangelia o umywaniu nóg. I nie ma tam mowy o sakramencie, w sensie o tym ustanawianiu Eucharystii, w takim sensie chleb i wino. Nie. I to jest, myślę, genialna intuicja tego, co święty Jan zrobił. Mało tego, jak zajrzycie do Ewangelii świętego Jana, to u Jana w ogóle nie ma opisu tego, co my znamy jako opis ustanowienia Eucharystii, w sensie przekazania chleba, przekazania. Jan tego nie zapisał. U Jana jedyny opis eucharystyczny to jest właśnie ten, umywanie nóg. I dzisiaj Kościół wykona taki obrzęd po liturgii, w sensie po liturgii słowa, po kazaniu. Ten, kto przewodzi danemu kościołowi, u nas to będzie przeor, gdzieś tam to będzie biskup, gdzieś tam to powinien być proboszcz, wyjdzie, wstanie od stołu, zrobi dokładnie to samo, co Pan Jezus. Zdejmie ornat, zdejmie szaty, przywdzieje prześcieradło, 12 chłopa usiądzie wokół ołtarza i ściągnie im buty i skarpetki i umyje im nogi i będzie te nogi całował. I to dzisiaj Kościół zrobi jako świętowanie Eucharystii. Oczywiście w trakcie Eucharystii to jasne, bo już ją mamy, ale Kościół nie będzie gadał o chlebie i o winie, tylko o czym będzie gadał? Będzie gadał o Bogu, który przychodzi, klęka przed człowiekiem i myje mu nogi. Co to jest za kapłaństwo? Jezus mówi tak, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I ten kościół nazywa, ten obrzęd nazywa się mandatum, przykazanie. Tak nazywamy ten dzisiejszy obrzęd, przykazaniem. Czyli dzisiaj Kościół świętuje ustanowienie takiego obrzędu, takiego przykazania, które się nazywa, daje wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Kto jest w takim razie kapłanem, skoro to jest ustanowienie właśnie tego? Ano kapłanem dzisiaj jest ten, i codziennie jest ten, i zawsze kapłanem jest ten i tylko ten, kto służy drugiemu, kto kogoś kocha, kto klęka przed drugim w geście tego, żeby mu usłużyć. I dzisiaj, jeżeli świętujemy kapłaństwo, to świętujemy właśnie to. To jest dzisiaj jakby główny nurt świętowania. Zauważcie, że Pan Jezus nie zaprosił całego Kościoła do tego, wszyscy uczcie się rozdawać chleb, wszyscy uczcie się rozdawać wino. Tak, jest taka posługa w Kościele, rzeczywiście, ona dotyczy księdzów. Jest jedna z posług w Kościele, która jest potrzebna do tego, żeby rozdawać sakramenty. I to jest posługa akurat moja, ojca Macieja, innych tych, którzy są kapłanami. Jedna z posług. Ale dzisiaj ustanawiana jest posługa, która dotyczy wszystkich. I ta posługa to jest Pan Jezus klęczący przed człowiekiem i służący mu z miłością, który nie patrzy na swoje zaszczyty, na swoje godności, na cokolwiek, tylko służy drugiemu. A to znaczy, że komu by dzisiaj trzeba złożyć życzenia, jeżeli to jest święto kogoś takiego? Ano trzeba by dzisiaj znaleźć kogoś takiego, kto ci jakieś dobro wyświadczył. Może dzisiaj trzeba by dać kwiatka mamie, która cię wychowywała przez całe życie i w ten sposób klęczała przed tobą i ci służyła, bo to jest jej święto dzisiaj. Ona jest kapłanką właśnie w ten sposób. Dzisiaj jest święto kogoś, kto ci gdzieś w czymś pomaga. Dzisiaj jest twoje święto, jeżeli ty komuś gdzieś służysz, jak najbardziej. A to znaczy, że tak naprawdę to dotyczy absolutnie każdego z nas. I dzisiaj myślę, że absolutnie nie warto robić takiego momentu wyszczególniania księdza w sensie instytucjonalnym, pod jednym warunkiem, w sensie, jeżeli znacie księdza, który służy ludziom naprawdę, to tak, to możecie mu złożyć życzenie, ale nie dlatego, że on księdzem jest, tylko dlatego, że gdzieś służy ludziom. A jak znacie księdza, który nie służy ludziom, to mu nic nie dawajcie. Naprawdę, ale mówię to zupełnie powaga. Absolutnie nie, bo dzisiaj jest inne święto. Dzisiaj jest święto Chrystusa, klęczącego przed człowiekiem, który daje nowe przykazanie. A to przykazanie brzmi, macie się wzajemnie miłować. I to jest to święto. I myślę, że strasznie warto dzisiaj spojrzeć, bo księdzu to jest dobrze złożyć życzenia, jak ksiądz ma na przykład rocznicę święceń, nie? Wtedy rzeczywiście, no. Wybrał pewien zawód i potem świętuje rocznicę wybrania tego zawodu. Okej, jak najbardziej. Nie chodzi mi o to, żeby księży pomijać. Tylko dzisiaj to jest znacznie szersza rzecz. Dzisiaj to jest coś znacznie, znacznie większego. I warto sobie tak na to spojrzeć. Dlaczego? Dlatego, że to jest wasze święto. Dzisiaj będzie taki piękny moment, który oczywiście jest zawsze, ale myślę, że dzisiaj go szczególnie widać. Jak będziemy dzisiaj wchodzić z procesją do kościoła, to pewnie będziemy śpiewać, bo zawsze się to śpiewa i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Będziemy śpiewać Ludu Kapłański. Zawsze na początku Wielkiego Czwartku liturgii się to śpiewa. I co to będzie? Zobaczcie, będzie taki moment, kiedy wszyscy księża, którzy będą przychodzić do ołtarza, to będzie taki dłuższy moment, kiedy wszyscy będziemy stać w jednym miejscu. Znaczy my będziemy iść w tym miejscu, ale wy będziecie stać w tym miejscu. Znaczy nie będziemy przy ołtarzu, tylko będziemy dokładnie wszyscy w bazylice. No my będziemy przychodzić do ołtarza, ale będziemy jako jeden ten sam, jakby, że tak powiem, rodzaj ludzki i będziemy śpiewać Ludu Kapłański. To znaczy, że wszyscy śpiewają nam, bo my tam idziemy środkiem i śpiewają nam Ludu Kapłański, a my tam po prostu Lud Kapłański idziemy. No nie! Nie! My to śpiewamy wszyscy sobie, wszystkim sobie. Wszystkim, którzy są w tym kościele, bo to jest święto ustanowienia nas. Jeżeli jesteś ochrzczony, to innego, że nie jesteś ochrzczony, bo jeżeli nie jesteś ochrzczony, to nie zostajesz w to wprowadzony. Ale jeżeli jesteś ochrzczony, to dostałeś kapłaństwo Chrystusowe. Czyli twoje okazywanie miłości jest twoją czynnością kapłańską. I dzisiaj na początku będzie dokładnie tak, jak to Kościół wymyślił, czyli w pewnym momencie tylko niektórzy spośród tego ludu będą musieli wyjść, po to, bo mają taką robotę, żeby rozdać sakramenty. I to jest w ogóle sens procesji na wejście. My idziemy pośród ludzi, tylko na momencie powinniśmy z nich wychodzić, rozdać, co mamy rozdać i wracamy w ogóle do tego samego miejsca, w którym wy wszyscy stoicie. Bo właśnie to nam się wdrukowało, nie? Bo jesteśmy my i wy. Nie no, w sensie tak, sakramentalnym jesteśmy my i wy, ale to jest tylko ten jeden sens. Ale w każdym innym to jesteśmy wszyscy ludem Bożym. I dzisiaj jest to święto. Więc nie traktujcie tego jakiego żadnego dnia księdza, żadnego dnia biskupa, żadnego dnia, nie wiem, diakona, czy tam papieża, czy kogokolwiek innego. Nie, to jest święto służących z miłością, bo ci są kapłanami. Bo to zrobił Pan Jezus na ostatniej wieczerzy, bo po to oddał za nas życie, posłużył nam z miłością. Myśmy to oczywiście ubrali też pewien sakrament, bo tak Pan Jezus rozkazał i to jest jasne. I dlatego są tacy, którzy muszą to robić w sposób sakramentalny, żeby to przekazywać. Ale to tylko o to chodzi. Pomyślcie o tym proszę, bo to myślę, że dosyć ważne. Dzisiaj jak będzie też ten obrzęd obmycia nóg, To ma też oczywiście taki bardzo dosyć prosty wyraz, który no, polega na zwyczajnym wielkim myciu, nie? To już tam mówiłem kilka razy, ale jest taka genialna, uważam, rycina w jednej z katedr francuskich, ja nie pamiętam w którym mieście, gdzie jest pokazane obmywanie nóg, gdzie siedzi Piotr taki totalnie przerażony przed Panem Jezusem, któremu Pan Jezus myje nogi. Wokół są tacy nachyleni apostołowie, którzy tak tam lukają przez ramiona, co tam się dzieje, i wszyscy mają tak zatkane nosy. Tak jakby, no, z tej skarpety ściągniętej, w sensie nie mieli skarpet, ale z tego sandała ściągniętego tam rzeczywiście nieźle dawało. Ja myślę, że to jest bardzo piękny obraz. Strasznie piękny obraz, jakby Pana Jezusa, który właśnie myje smród, który myje brud, który nie robi tylko taką kosmetykę tam stópeczki, nie? Żeby to tak ładnie wyglądało, tylko bierze po prostu, no to była najbrudniejsza i jest, myślę, cały czas pewnie, no część ludzkiego ciała, no jeszcze go nie chodzili rzeczywiście w samych sandałach, no to było zawsze najbardziej zakurzone, najbardziej zapyziałe, no to było brudne. I to się dzisiaj dzieje, jakby Kościół dzisiaj też w tym sakramencie pokazuje, że zaczęliśmy wszystko na nowo, a to się również oznacza, że Pan Jezus chce dzisiaj robić mycie, że chce obmywać. I może też warto sobie przed liturgią trochę usiąść i zadać sobie pytanie, to co by mi trzeba umyć? To co jest takiego, że ja po prostu, chociażbym szorował ile wlezie, to ja tego nie wyszoruję, tylko ktoś mi to musi umyć. To nie chodzi o to, że my się umyjemy, że my dzisiaj sobie damy takie postanowienie, to w takim razie dobrze, to ja się oczyszczam teraz. Nie, nie. Tam Pan Jezus mówi, jeżeli nie pozwolisz do Piotra, żebym ja ci to zrobił, to ty nie będziesz ze mną udziału. Mówi, tylko ja mogę to zrobić, Piotr. Tylko ja jestem w stanie ci tę nogę umyć. Tylko ja. I może dzisiaj znowu warto przed liturgią usiąść i zrobić sobie to, co trzeba mi umyć. I może pójść na tę liturgię dokładnie z taką sprawą. Panie Jezu, to by mi trzeba umyć. W tym jestem taki brudny i nie umiem sobie tego w ogóle zdrapać. Weź mi to umyj. Z taką prostą prośbą. I jak może będzie się to działo ci na liturgii, kiedy będzie przeor mył nogi tam różnym chłopakom, to może wtedy warto właśnie taką intencję wzbudzić, bo wtedy przeor reprezentuje Pana Jezusa, który przychodzi i chce ci umyć, chce ci oczyścić, cokolwiek tam masz. Potem będzie liturgia, to będzie taka sama jak zawsze. Będzie oczywiście pewnie kanon rzymski, czyli ten taki najbardziej rozbudowany liturgiczny model mszy świętej, ale będzie msza jakby ze wszystkimi normalnymi swoimi rytami. Na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, to taki tylko szczegół, ale on mnie zawsze jakoś bardzo porusza, bo w większości kościołów oczywiście, jeżeli to jest tylko możliwe i u nas tak będzie, no to dzisiaj się udziela komunii pod dwiema postaciami, nawet chyba jest obowiązek w ogóle dzisiaj. Oczywiście wiadomo, jak to jest z obowiązkami w kościele, komu się będzie chciało, to zrobi, komu się nie będzie chciało, to nie zrobi. Będzie komunia pod dwiema postaciami. W związku z tym, że oczywiście nas jest w kościele tak strasznie dużo, no to tam potrzeba z kilkadziesiąt, w sensie chyba z 50 w ogóle tych wszystkich kielichów i paten. Jest taki fajny moment, ja go strasznie lubię, kiedy bracia znoszą na ołtarz te wszystkie kielichy, tam otwieramy wszystkie skarbce klasztorne i wyciągamy, mamy takie rzeczy, naprawdę. Przez pierwsze 2 lata nie wiedziałem, gdzie to jest, tak to strzegli, ale potem już się dowiedziałem, wiem, gdzie to teraz trzymają. Tego przeor ma klucze. Wyciągają wszystkie te złote kielichy, właśnie pateny, no co tylko mamy, żeby tylko wszystko się zmieściło. I będzie taki moment, kiedy właśnie ołtarz cały będzie zastawiony po prostu, no będzie się skrzył cały, po prostu złotem, klejnotami, rubinami i tak dalej, nie? Myślę, że to jest strasznie piękne. To pokazuje jakby to, co tak naprawdę się dzieje na tej Eucharystii. Że jakby Pan Bóg chce człowiekowi oddać całe piękno, jakie ma. Jakby chce w tej Eucharystii mu wszystko ofiarować. I to nie jest byle co. To nie jest jakaś tam taka łaska. Tylko to jest na pewno, to jest naprawdę pełnia wszystkiego. I Kościół bez tej Eucharystii, bez tego, że dostawałby to życie od Pana Boga, no to jest w ogóle do wyrzucenia. To Kościół nic nie ma. W tym takim znaku tego takiego błyszczącego ołtarza, myślę, że warto to zauważyć, że to właśnie takie jest. I że potem te wszystkie błyskotki pójdą w ludzi, nie? Znaczy, kielichy proszę nam oddać, nie? Ale one pójdą w ludzi, nie? Jakby całe to złoto się rozejdzie po ludziach, tak jakby Pan Bóg chciał to wszystko wszystkim przekazać, jakby bierzcie, zabierzcie ode mnie całe moje piękno, jakby rozdaję to. Myślę, że warto to zauważyć. No i potem po liturgii. Liturgia oczywiście się nie skończy normalnie, czyli nie będzie błogosławieństwa, tylko zostanie zebrany cały Najświętszy Sakrament, bo dzisiaj w ogóle będzie zrobione strasznie dużo Najświętszego Sakramentu, z tego prostego powodu, że jutro i w sobotę nie sprawuje się Eucharystii, więc Kościołowi musi wystarczyć do niedzieli. Więc jakby na przykład jutrzejsza Komunia Święta, która będzie, to nie będzie msza, ale będzie jutro komunia, no to trzeba ją, tą komunię rozdać z czegoś, a nie będzie mszy, na której można by to konsekrować. Więc dzisiaj Kościół, że tak powiem, naprodukuje bardzo dużo, żeby to starczyło na 3 dni. I to jest w ogóle strasznie fajne, bo jest taki moment zawsze w Wielką Sobotę, bo nigdy trochę nie wiadomo, ile ludzi przyjdzie, nie? Nie można też, że tak powiem, za dużo tej komunii zrobić, wtedy nie ma jej gdzie przechowywać, nie ma w czym. Więc zawsze jest taki fajny moment w sobotę, kiedy bracia, którzy są odpowiedzialni za liturgię, no prawie że liczą. No nie? Jakby w takim sensie starczy czy nie starczy. To jest w ogóle piękne, bo to jest taka jakby troska, która pokazuje coś takiego, że łaska Boża to jest coś, co trzeba brać. Jakby jak my tego nie bierzemy, to po prostu jej nie ma. Jak my od Pana Boga jej nie weźmiemy, to jakby to On nas nie zmusi, żebyśmy ją przyjęli. Ja wiem, że to są tylko takie, to są moje myśli, które mnie jakoś strasznie prowadzą przez tę liturgię. Właśnie taki moment starczy, nie starczy. Oczywiście Pan Bóg zawsze może starczy, tylko trzeba to zabrać. Jak nie zabierzemy, czyli nie zrobimy wystarczająco dużo tej komunii, to, no to się może okazać, że nie mamy. I to jest wszystko w zasięgu naszej ręki. Kościół się posługujemy się też takimi znakami. Aha, tylko taki szczegół jeszcze, o którym zapomniałem wspomnieć. Jak będziecie dzisiaj wchodzić do kościoła, to też nie ma żadnego klękania w kościele, nie? Nie ma dzisiaj Najświętszego Sakramentu przed mszą. Jak wejdziecie do kościoła, zobaczycie, że jest pusty tabernakulum. Oczywiście wszyscy z normalnym pogańskim zwyczajem, jak się tylko znajdują w sali o powierzchni dużej, większej niż 20 metrów, to od razu, no nie, to jest w ogóle przekleństwo księży, nie? Mnie się już ze 3 razy zdarzyło, jak przechodziłem przez salę kinową, że na środku chciałem klękać, nie? No tak, no. Raz to zrobiłem. Ale szczerze, naprawdę szczerze. Dwa razy tylko pomyślałem, a raz to zrobiłem. No bo jak jest wielka sala, są krzesełka i przechodzę przez środek, to jest automatycznie zwrot. Proszę? Przed ekranem. Na szczęście chyba nic jeszcze nie było, bo to było na początku, więc jakby nie... Proszę, nie chodzę do kina w habicie. Nie wiem, czy to dobrze. Nieważne. Nieważne. Więc dzisiaj, jak wejdziecie do kościoła, to nie klękamy, bo nie ma Najświętszego Sakramentu. Oczywiście, jeżeli ktoś chce w duchu klęknąć przed Bogiem, to w ogóle proszę bardzo. Ale jakby warto myśleć jakby o tym, co robimy. Też to pokazuje taki nasz automatyzm taki katolicki, nie? Że właśnie wystarczy kościół, to od razu stru na kolana. Co z jednej strony w ogóle dobrze, że mamy takie coś, ale z drugiej niekoniecznie. Procesja po. Kończy się Eucharystia, kościół zbiera Najświętszy Sakrament do puszek i będzie procesja do ciemnicy tak zwanej. I tutaj jest mały szkopuł też taki, jego jest trudno rozwiązać liturgicznie, ale to też jest trochę niedobre. W takim sensie, jakby my od razu po tej liturgii, że tak powiem, wchodzimy w taki moment, tak mentalnie chyba, no w ten czas, kiedy Pan Jezus jest w ogrójcu, kiedy wyszedł z ostatniej wieczerzy, kiedy tam się modli, kiedy potem go pojmają i tak dalej. Tak i nie. W takim sensie warto z tym trochę poczekać. Definitywnie tak w sensie liturgicznie, to ten okres zaczyna się w kościele od 24. W sensie ten czas, kiedy Pan Jezus jest w ogrójcu, kiedy jest w ciemnicy, kiedy zajmujemy się Jego męką przed śmiercią, to jest od 24. Do 24 Kościół dawniej, mówię, dzisiaj to już trochę trudno zrobić, zawsze świętował jeszcze coś innego. W sensie świętował Eucharystię. I dzisiejszy dzień to nie jest dzień pokutny. Bo myślę, że też większość z nas ma takie coś, że jak Triduum Paschalne, no to jedziemy w pokutę, nie? Dopiero jakby w sobotę, w sensie w noc paschalną będzie wybuch radości, a tak to pokuta. Jutro tak, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jest dzień, kiedy świętujemy, no co? No właśnie tę ucztę miłości, to skrzące się złoto. I dawniej w średniowieczu było tak, że po liturgii Wieczerzy Pańskiej nikt nie szedł do żadnej ciemnicy, bo się w ogóle nie wynosiło żadnego sakramentu do ciemnicy, tylko się go zostawiało w miejscu, żeby go na chwilę jeszcze przechować. Wszyscy szli, jak to była jakaś wiocha albo jakieś miasto, to na rynek bądź jakiś tam skwer, tam gdzie mieszkali. I tam była zawsze wielka uczta wystawiona, taka w sensie normalna uczta, w sensie nie eucharystyczna, tylko mięsko, wino, jedzonko i wszyscy siedzieli i jedli, no bo jest agapa, jest Eucharystia. Mamy jakby siedzieć przy stole i czerpać z miłości. I dopiero był taki moment tam po godzinie, dwóch, zazwyczaj to było już dużo po zmroku słońca, kiedy wpadał diakon na taki plac i darł się w niebogłosy, że pojmali Chrystusa. Jakby do tego czasu, mówię, to oczywiście chodziło o takie trochę lekkie udawanie, nie? Że jakby nie wiemy, co się stanie. Właśnie nie wiemy, że po tej Eucharystii on będzie wzięty za chwileczkę do więzienia, tylko właśnie świętujemy Eucharystię, świętujemy ucztę, wszyscy się cieszą, bo mamy Eucharystię. I wpadał diakon, krzyczał, że pojmano Chrystusa, czytał Ewangelię o pojmaniu Pana Jezusa i wtedy wszyscy zostawiali te wszystkie stoły i to w ogóle był strasznie piękny gest. Zostawiali tak, jak wszystko tak, jak stało. Jakby niedojedzone jedzenie, ugryzionego kurczaka, niedopite wino, zostawało tak, jak stało i wszyscy szli do kościoła i wtedy wchodzili do ciemnicy i wtedy rzeczywiście było czuwanie do rana z Panem Jezusem, który jest pojmany, który jest w więzieniu, którego nam zabrano. I myślę, że to jest taki też moment, który warto sobie zrobić, żeby tak od razu, że tak powiem, nie pojechać w tą ciemnicę, tym bardziej, że u nas będzie trudno, nie? Bo oczywiście cały naród się rzuci natychmiast do tej kaplicy i tam będzie masakra, nie? Tam będą chodzić po sobie, zostawcie sobie to na moment. W sensie nie idźcie w ogóle do ciemnicy od razu po liturgii. Zostańcie sobie w kościele i w kościele popatrzcie na jeszcze jeden bardzo ładny gest. Bo większość ludzi wtedy oczywiście maniakalnie dąży do ciemnicy i nie zauważa takiego gestu, który się wtedy wykonuje, a który myślę jest w ogóle strasznie piękny. Otóż zaraz po liturgii wielkoczwartkowej, jak tylko wyjdziemy z procesją, jak tylko tam się przewali ten pierwszy tłum, który będzie szedł do ciemnicy, to bracia wyjdą i rozbiorą ołtarz. W takim sensie zdejmą z ołtarza wszystkie rzeczy, które na nim będą. Wszystkie ozdoby, wszystkie świeczniki, obrusy, lekcjonarze, co tam tylko jest, żeby został taki goły kikut. Będzie taki po prostu goły, drewniany ołtarz, niczym nie przykryty. To jest, myślę, ważny symbol, bo jesteśmy przyzwyczajeni do widoku pewnego ołtarza i jak on jest nagle inny, to warto to zauważyć. Ja przyznam szczerze, że jak to pierwszy raz zobaczyłem, bo u mnie w parafii nigdy tak nie było. U mnie w parafii zawsze to było tak normalnie, że wszystko zostawało tak, jak jest. Dopiero gdzieś tam pewnie chyba w Wielki Piątek to rozbierano, także nie przy ludziach. A pamiętam, jak byłem pierwszy raz na liturgii tutaj u nas i właśnie przez to, że tam był taki dziki tłum w tej ciemnicy, ja tam oczywiście chciałem pójść, ale się nie mogłem dostać, więc zostałem w kościele. I nagle właśnie przyszli ci bracia. Ja przyznam szczerze, że mnie to za pierwszym razem, to mnie to jakoś tak rozbroiło całkowicie. Tak się czułem, po prostu jakby wzięli człowieka i by go po prostu obdarli z szat. I dokładnie to się dzieje. Bo Chrystus po tej liturgii, ale po tej liturgii, wchodzi w kenozę. W sensie wchodzi w całkowite uniżenie. Pozwoli się wszystkiego pozbawić. Oczywiście, że jego wcielenie już było uniżeniem, ale jakby od momentu ostatniej wieczerzy, kiedy z niej wychodzi, czyli już po niej, po tej ostatniej wieczerzy, jakby mówi, zabierzcie wszystko. Łącznie z moim życiem, wszystko możecie wziąć. Nie dlatego, że chcecie, tylko dlatego, że ja wam daję. To jest w ogóle najpiękniejsze w nim. Jest takie napisane w listach, że on nie zabrano mu jego życia, tylko on je oddał. I on sam pozwala, żeby go całkowicie rozerwać na strzępy. Z miłości. I to jest jego kapłaństwo. Jego kapłaństwo polega na tym, że on się pozwala całkowicie rozdać ludziom. I dzisiaj świętujemy takie kapłaństwo, tak jak wam mówiłem. Rozdanie się ludziom. Jak ktoś się komuś rozdaje w jakiejś służbie, w jakiejś miłości, w jakimś służeniu mu, to jest, bierze udział w chrystusowym kapłaństwie. Bo on dzisiaj to zrobi właśnie po liturgii. I może sobie warto tam zostać i sobie warto na to popatrzeć, trochę posiedzieć w takim momencie. A dopiero później pójść do ciemnicy i tam jasne, że warto się pomodlić, nie? Tyle chyba mniej więcej z takich tajemnic dzisiejszych. Jeszcze tylko odnośnie jutrzejszego przedpołudnia, bo spotkamy się gdzieś tam dopiero w okolicach popołudniowych. Jutrzejszy dzień, mimo że to jest Wielki Piątek, no to do liturgii wielkopiątkowej to jest ciągle Wielki Czwartek. W takim sensie tajemnice wielkopiątkowe dopiero od liturgii wielkopiątkowej, więc jakby jak będziecie sobie, nie wiem, będziecie się na przykład modlić jutro przed południem. Jest chyba jakaś adoracja wieczkowa, nie? W ciemnicy o którejś godzinie. Ktoś pamięta? O którejś jest godzinie. Na przykład jak będziemy na tej adoracji, to nie jest taki moment, kiedy już, że tak powiem, warto siedzieć w Wielkim Piątku, w sensie warto siedzieć z Chrystusem ukrzyżowanym. Jeszcze nie. To po liturgii wielkopiątkowej. A to jest cały czas ten moment, kiedy Pan Jezus jest w Ogrójcu, w więzieniu, kiedy jest proces, kiedy jest osądzony, kiedy jest bity, kiedy jest biczowany, kiedy jest cierniowany, w sensie koronowany cierniem. Jakby to są te momenty, jeszcze przed Jego śmiercią. I tak powiem, warto się trochę wstrzymać z krzyżem i jakby z tym, co się dokona w Jego śmierci na politurgii piątkowej, a posiedzieć z tymi momentami, jakby przejechać je sobie w myślach, duchowo, w sercu przed. Jak się modlić w ogóle w tym czasie? Zasadniczo jest tylko jeden dobry sposób i naprawdę bardzo Was zachęcam, nie szukajcie innych. Weźcie sobie opisy męki pańskiej z którejkolwiek Ewangelii, najlepiej oczywiście z Janowej, ale nieważne z której, i módlcie się tylko tym. W sensie czytajcie sobie to, co Ewangelia o tym pisze. Nie szukajcie żadnych mądrych książek, żadnych innych rzeczy. Nie warto. W sensie w Ewangelii jest naprawdę wszystko. Jak się chcecie pomodlić, chcecie sobie posiedzieć na adoracji, to weźcie sobie Ewangelię o Panu Jezusie, który jest sądzony. Przeczytajcie cały proces Jego, jak był sądzony, jak był oskarżany, jak był bity, jak był biczowany, i z tym sobie posiedźcie na modlitwie. Jakby Ewangelia jest absolutnie wystarczająca. Nie warto szukać innych rzeczy. Jeżeli będziecie mieli czas, to Was zapraszamy jutro też na 7:30 bodajże, na tak zwaną ciemną jucznię. My ją będziemy z braćmi śpiewać, tam część jest po polsku, część jest po łacinie, ale większość psalmów jest chyba po polsku, wydaje mi się. To jest taka rozbudowana wersja juczni, z różnymi tam też symbolami, gdzie się gasi świece, jakby wchodzi się w ciemność. Będzie pewnie też trochę tekstów gdzieś tam dla Was do wzięcia, jeżeli zostanie braciom, to pewnie będą rozdane tam na kościele. Jeżeli tylko możecie, to przyjdźcie. Myślę, że warto. Nawet jeżeli tylko mielibyście sobie posiedzieć i posłuchać, bo nie będzie tekstu dla Was, to i tak myślę, że warto. To jest taki moment, kiedy właśnie czuwamy z Panem Jezusem, kiedy siedzimy razem z Nim, kiedy tam, gdzie on jest rano, jak się obudził, o ile w ogóle spał, pewnie nie spał, ale jeżeli rano się obudził w tym więzieniu, to ta jutrzna ranna jest właśnie czymś takim, że chcemy usiąść obok Pana Jezusa w tym Jego więzieniu i tam być z Nim, jakby tam Go wesprzeć. Nic nie, oczywiście nie możemy zrobić, żeby Go wesprzeć, ale na tym polega miłość, że jest tym kimś, kto akurat przeżywa coś trudnego, a coś tak strasznie trudnego, jak Pan Jezus, aż sobie trudno wyobrazić. Więc to warto. I potem jutro będą różne obrzędy wielkopiątkowe, ale to sobie jutro wytłumaczymy. To chyba, myślę, wszystko. O 19 jest liturgia Wieczerzy Pańskiej. Jeżeli chcecie siedzieć, trzeba pójść już. Ewentualnie wysłać jednego zjadowcę, który będzie tam trzymał miejsca, bo będzie oczywiście masakra miejscowa, a najlepiej przyjść z własnym stołkiem, naprawdę. Możecie oczywiście też sobie zabrać wszystkie te poduchy, które są tutaj i możecie sobie na nich siedzieć w kościele, tylko potem proszę, że je zwróćcie, je, żeby tu z powrotem jakoś trafiły. To tyle, pomódlmy się na koniec. Prosić, żebyś nas w swojej łaskawości wprowadził w tajemnicę zbawienia. Żebyś Ty nas poprowadził przez te święte dni, w których wspominamy i uobecniamy to, co dla nas zrobiłeś. Prosimy Cię o mądrość serca. Prosimy Cię o pokorę. Prosimy Cię o Twojego świętego ducha, który nas przeprowadzi przez te niepojęte rzeczy. Daj nam, Panie, tyle łaski, ile tylko jesteśmy w stanie przyjąć. Otwórz nasze serca, abyśmy rzeczywiście brali od Ciebie tak dużo, jak Ty chcesz nam dawać. Daj nam mądre oczy, mądre myśli, mądre serca, mądre ciała, tak abyśmy w całą tę liturgię chłonęli i abyśmy jak najwięcej Twojej łaski w tym czasie przyjęli. A Ty bądź, Jezu, uwielbiony za to wszystko, czego dla nas dokonałeś. Niech Twoje imię będzie pochwalone i wywyższone za nieskończoną Twoją miłość, którą nam okazałeś, aby nas zbawić. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.